I dzisiaj rozważymy fragment z pierwszego rozdziału, czyli list do Efezjan, pierwszy rozdział i przeczytamy od 7 do 14 wersetu. Efezjan, pierwszy rozdział, od 7 do 14. W nim mamy odkupienie, oczywiście w Chrystusie, przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w Nim, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku, według postanowienia tego, który sprawuje wszystko, według zamysłu woli swojej, abyśmy przyczyniali się do uwielbienia chwały Jego my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. W Nim i wy, którzy uwierzyliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, dziękujemy Tobie za to, że objawiłeś nam się w pełny sposób w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie. I dziękujemy Ci za Twoje słowo, dziękujemy Ci za to, że też nie musimy chodzić po omacku, błąkając się, będąc zdani na pastwę naszych własnych domysłów. Ale dziękujemy Tobie, Panie, też za list do Efezjan i objawienie Twojej woli i modlimy się, Duchu Święty, abyś czynił nasze serca i umysły gotowymi, skorymi też do przyjęcia Twojej mądrości, mądrości z góry. Amen. Tydzień temu omawialiśmy fragment wcześniejszy z listu do Efezjan, który mówił o dziele Ojca. Mówiliśmy o tym, że Ojciec nas wybrał, Ojciec przeznaczył, Ojciec ubłogosławił nas, obdarzył łaską i powiedzieliśmy o tym, że wszystko to uczynił w Chrystusie i poprzez Chrystusa. To oznacza, że nie ma żadnego innego sposobu, poprzez który możemy być kochani, akceptowani, przemienieni, jak tylko przez Chrystusa. Tak, zobaczcie, że szukamy różnych sposobów, poprzez które chcemy być docenieni w naszym życiu, poprzez które chcemy być czuć się kochanymi, ale Pismo mówi, że jedyny sposób, poprzez który Bóg nas kocha, to wyłącznie poprzez Syna. Bóg kocha nas, spoglądając na nas przez Syna. Sami z siebie jesteśmy wyłącznie obiektem Jego gniewu. Albo Bóg spogląda na nas przez pryzmat naszych uczynków, albo spogląda na nas przez pryzmat dzieła Jezusa. To pierwsze jest dla nas zgubą. Jeżeli Bóg miałby zważyć, spojrzeć na nas przez pryzmat tego, co robimy, lub tego, czego nie robimy, jesteśmy na straconej pozycji. Dlatego jedyną naszą nadzieją jest to, że Bóg spogląda na nas łaskawie w Chrystusie, poprzez Chrystusa. I teraz zobaczcie, co Paweł mówi na temat dzieła Syna. Co Syn dla nas uczynił? 7 werset. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. W nim, Paweł mówi, w nim mamy odkupienie. Co to znaczy? Słowo odkupienie jest językiem wziętym z dziedziny niewolnictwa. To oznacza, że żyliśmy w niewoli, ale Chrystus nas z tej niewoli wykupił. Czyli jesteśmy wolni, nie jesteśmy pod władzą starego pana, czyli diabła. Mamy nowego pana, który powołał nas do wolności. Odkupienie, mówi apostoł, mamy nigdzie indziej jak tylko w Chrystusie. Innymi słowy, nie ma innych odkupicieli. Jedynym wykupicielem jest Chrystus. Dlatego, że On zapłacił w pełni całą cenę za naszą wolność. Dlatego zobaczcie, dzisiaj czasami też określa się różne osoby, różne postacie, nie tylko w innych religiach, również wewnątrz chrześcijaństwa. Nadaje się innym osobom czy postaciom miano współodkupicieli lub współodkupicielek. Jeżeli w taki sposób tytułujemy kogokolwiek innego, pomniejszamy w ten sposób dzieła Chrystusa. Pismo mówi, Chrystus nas odkupił. Co to znaczy? Że odkupiciel jest jeden. Odkupicielem jest Chrystus, a nie jednym z odkupicieli. I zobaczcie, to co Paweł mówi, że On nas odkupił, dla niektórych może brzmieć bardzo obraźliwie. Jak to? On mnie kupił? On mnie wykupił? To ja potrzebowałem, żeby ktoś mnie wykupił? Przecież ja sądzę, że jestem wolny, ja nie potrzebuję żadnego wykupienia, a jednak zobaczcie, Paweł mówi również w innym liście, drugi list Tymoteusza, drugi rozdział, drugi werset. Mówi o diable, który zmusza nas, mówiąc o nas, ma na myśli każdego człowieka w stanie naturalnym, nie mówi o człowieku nawróconym, ale diabeł zmusza nas, albo właściwie w czasie przeszłym on to mówił, zmuszał nas do pełnienia swojej woli. I taki jest stan człowieka, który żyje bez Boga. Może twierdzi, że jest wolny, ale w rzeczywistości albo służymy diabłu, albo służymy nowemu Panu, Chrystusowi. Komu należało zapłacić? Jeżeli Chrystus nas odkupił, to pytanie brzmi, komu? Komu zapłacił? Niektórzy by powiedzieli, no diabłu, skoro diabeł trzymał nas w niewoli, to przyszedł Chrystus, zapłacił diabłu cenę naszej wolności. I to jest oczywiście błąd. To jest błąd. Nie diabłu trzeba było płacić cenę za naszą wolność. Pamiętacie wyjście Izraela z Egiptu? Bóg wykupił Izrael z niewoli egipskiej i teraz czy w zamian powiedział Mojżeszowi, słuchaj, przynieś sakiewkę do Faraona, żeby wypuścił cię na wolność. I to jest ta cena odkupienia. No oczywiście nie. Wręcz przeciwnie. Bóg nakazał Izraelitom zabrać ze sobą, kiedy wychodzili z Egiptu, zabrać drogocenne sprzęty egipskie, a Faraona i jego wojsko zatopił w Morzu Czerwonym. Odkupienie oznacza zapłacenie przede wszystkim Bogu, a nie ciemiężycielowi, czy Faraonowi, czy diabłu, cenę za naszą wolność. Odkupienie oznacza zapłacenie Bogu ceny za uwolnienie niewolników. I teraz, kiedy czytamy, że Chrystus zapłacił Bogu, czy Ojcu, swoją krwią, by ten uwolnił nas z mocy diabła, to oznacza, że trzeba było zaspokoić też Boże wymogi sprawiedliwości, bo ktoś mógłby zapytać, no dobrze, ale jak, Bogu trzeba było zapłacić? Dlaczego? Dlaczego Bóg nie mógł po prostu pstryknąć palcami i powiedzieć, jesteście wolni, jesteście odkupieni? Nie, byśmy powiedzieli, tego wymaga po pierwsze Boża sprawiedliwość, że grzechu nie dało się zignorować, ale z drugiej strony mamy tutaj do czynienia z miłosierdziem, które polega na tym, że to nie my zapłaciliśmy cenę za nasz grzech. Zapłacił to Chrystus. Tą cenę zapłacił Chrystus swoją krwią. Czyli nie tylko nie zapłacił diabłu czegokolwiek, ale wręcz czytamy, że go rozbroił, że go zniszczył. Diabeł w żadnym razie nie był naszym prawnym właścicielem. Czyli w Chrystusie mamy odkupienie, w Chrystusie mamy odpuszczenie grzechów. I teraz w jaki sposób to odpuszczenie grzechów przychodzi? Czy to oznacza, że teraz każdy człowiek na ziemi może powiedzieć, to ja mam, Chrystus umarł, to ja mam teraz odpuszczenie grzechów? Tak, niektórzy chrześcijanie w taki sposób też zwiastują Ewangelię. Myślę, że to jest błąd, kiedy mówimy ludziom, słuchaj, macie wszyscy odpuszczenie grzechów, tylko po prostu zaakceptujcie to, przyjmijcie to wiarą. Nie, Pismo Święte nigdzie, w żadnym razie nie zapewnia ludzi bez Boga, ludzi niewierzących o tym, że mają odpuszczenie grzechów. Odpuszczenie grzechów przychodzi poprzez krew Chrystusa i nawrócenie do Niego. Krew Chrystusa jest ceną za naszą wolność, za nasze odkupienie. Nie zmazujemy grzechów poprzez upływ czasu na przykład. Czasami myślimy, że no, zgrzeszyliśmy. Gryzie nas sumienie. Ale myślimy, no dobrze, im dalej od tego wydarzenia, im dalej od naszego grzechu, tym sumienie mam coraz spokojniejsze. Ale odkupienie i przebaczenie nie przychodzi przez upływ czasu, przez, nie wiem, jałmużny, nasze dobre starania. Syn Boży w pełni zapłacił za nasze zbawienie swoją krwią. I to jest jedyna waluta, którą Ojciec akceptuje. Krew Syna. I tak jak w przypadku wybrania, o którym mówiliśmy tydzień temu, tak zobaczcie ogromną pewność, z jaką Paweł tutaj komunikuje nam o błogosławieństwach. Wszystkie te wersety, że Chrystus, że mamy odkupienie w Chrystusie, odpuszczenie grzechów przez krew Jego, której nam hojnie udzielił. Zobaczcie, to jest wszystko czas przeszły. To się dokonało. Mamy odpuszczenie grzechów. Kiedy Bóg nam odpuścił grzechy? Wtedy, kiedy nawróciliśmy się do Niego. Co jest podstawą tego odkupienia? Krew Chrystusa przelana za nas. To nie jest tak, że jako wierzący może mówimy, a wiesz co, a nie wiem, czy mam odkupienie. Na sądzie Bożym, kiedy stanę przed Bożym Trybunałem, On mi oznajmi, Bóg mi oznajmi, czy mam odkupienie. Nie, Paweł mówi, macie odkupienie. I teraz chodzenie w wierze polega na tym, że mówimy, no dobrze, mimo że ja w sobie nie widzę żadnej przyczyny, dla której mógłbym być zapewniany w ten sposób, poza tym, że kocham Cię, Chryste i do Ciebie lgnę, to wierzę w Twoje zapewnienia, bo Ty jesteś Bogiem prawdomównym. Skoro twierdzisz i oznajmiasz mi, że mam odkupienie przez krew Chrystusa, ja jako człowiek wierzący powtarzam to za Tobą. Mam odkupienie przez krew Twojego Syna. Czyli Paweł mówi to też, zwróćcie uwagę do kogo. Nie mówi tego do wszystkich, konkretnie pisze to do wierzących ludzi w kontekście historycznym do Efezjan, ale mówi to do każdego z nas. Jeżeli wierzycie, to możesz powiedzieć, każdy z was, nie tylko Bóg mnie wybrał, ale też w Chrystusie mam odkupienie i odpuszczenie grzechów. Jestem ubogacony Jego łaską, tak jak mówi ósmy werset, który mi udzielił hojnie. Pisał to do żyjących ludzi, chciał, żeby żyli tymi zapewnieniami, nie z powodu własnych zasług, ale zasług Chrystusa. I kiedy czytasz list do Efezjan, powinieneś odnosić te błogosławieństwa do siebie. Zapewnienia są czymś, co służy naszemu umocnieniu i wytrwaniu. Czyli Bóg nie mówi nam, wiesz co, zobaczymy, jak to będzie. Wszystko jest niepewne, żyj w jednej wielkiej niepewności, po śmierci dowiesz się, jak to z tobą jest. Nie, raczej chcę, żebyśmy wiedzieli, jakie skarby błogosławieństwa są naszym udziałem. Żebyśmy wiedzieli, jak dobry jest Bóg. To tak jak trochę może, do czego to przyrównać, do małżeństwa na przykład. Nie mówimy małżonkowi, albo przynajmniej nie powinniśmy mówić. Staraj się bardziej, a zobaczy, czy cię kocham. Nie, mówimy, kocham cię, zależy mi na to. Powinniśmy przynajmniej komunikować sobie te rzeczy. I kiedy słyszymy tego typu zapewnienia, to właśnie one nas motywują i inspirują do czynów poświęcenia i miłości dla drugiej osoby. I z nami i z Bogiem jest tak samo. Bóg nie mówi, zobaczymy, tylko Bóg mówi, kocham cię, w Chrystusie cię umiłowałem i odpuściłem ci grzechy. Po co? Nie, żebyś sobie siedział i teraz rozkoszował się tymi błogosławieństwami, ale żeby cię to prowadzić do uwielbienia, do poświęcenia, do przemienionego życia. Czyli najpierw Bóg oznajmia, co jest naszym udziałem, potem mówi, co z tego wynika dla naszego życia. To tak samo jak, pamiętacie, dekalog. Jak się zaczyna dekalog? Mówiliśmy już o tym. Jam jest Pan Bóg Twój, który Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Czyli Bóg najpierw mówi, co dla Ciebie, Izraelu, uczyniłem. Wywiodłem Cię z niewoli, uczyniłem Cię wolnym narodem, więc nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie będziesz się kłaniał obrazom i posągom w celu kultowym, czy sporządzał ich w celu kultowym. Nie będziesz brał imienia Boga nadaremno. Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił i tak dalej. Czyli najpierw Bóg mówi, jakie błogosławieństwa są naszym udziałem, potem mówi, co z tego wynika. Ósmy werset mówi o tym, że Bóg udzielił nam łaski w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, czyli nie tylko odkupił nas i przebaczył, ale udzielił nam łaski w postaci mądrości i roztropności, czyli nie tylko dał nam przebaczenie, ale obdarzył nas darami. Darami z wysokości, darami Ducha Świętego. Należą do nich mądrość i roztropność. Zobaczcie, jak to różni się od tego, jak dzisiaj przedstawia się wiarę. Niektórzy spoglądają na wiarę w ten sposób. Bóg udzielił nam łaski, abyśmy kliknęli przycisk off w naszych mózgach i po prostu żyli taki fideizm, żyli po prostu tak jakby wiara była skokiem w ciemność. Wyłączmy myślenie, wyłączmy mózg, po prostu wierzmy. Wiara jest przeciwstawiona roztropności i mądrości. Wiara prowadzi do ogłupienia, do ślepego skoku w ciemność. Ale Paweł mówi nie. Chrystus udzielił nam wszelkie skarby mądrości, poznania i roztropności. W liście do Kolosan mówi, że w Chrystusie ukryte są wszystkie skarby mądrości. To oznacza, że chcąc zrozumieć świat, cel, po co tu żyjemy, dokąd zmierzamy, musimy znać Chrystusa. I Bóg podzielił się z nami właśnie tą roztropnością, mądrością. W Chrystusie oznajmił nam tajemnicę swojej woli i ją wykonał, tak jak mówi werset 10. Oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem czasu wykonać ją w Chrystusie, połączyć w jedną całość, wszystko, to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w Nim. Czyli Chrystus jest kimś, kto jednoczy rzeczywistość. Niebo z ziemią. Pismo mówi o przyszłości, że będzie jedna rzeczywistość. Niebo, nowa ziemia, nowe niebo. Chrystus pojednał nas z Bogiem. Chrystus jednoczy nas z bliskimi. Chrystus jednoczy nas w rodzinie, jednoczy nas w Kościele. I to głosimy. Nasza wieść to głoszenie zjednoczenia tego, co jest porozrywane, tego, co jest skłócone, tego, co jest oddzielone. Czyli kiedy głosimy Ewangelię, to tak naprawdę mówimy, słuchajcie, przestańcie żyć w oddzieleniu. Przestańcie żyć w samotności, przestańcie żyć w odizolowaniu. Od Boga, od siebie nawzajem, od Kościoła, od stołu Pańskiego. Chrystus przychodzi, jednoczy nas z Bogiem, z naszymi bliźnimi. Tworzy nas, z nas jedno ciało, nową rodzinę, czyli Kościół. To jest to, o czym Paweł też pisał. 2 Koryntian 5:17. 2 Koryntian 5:17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Jesteście nowymi stworzeniami w Chrystusie. Stare przeminęło. Jeżeli się nawróciliście, nie ma już starego życia. Bóg zmazał je krwią Chrystusa, wszystkie nasze grzechy. Oto wszystko stało się nowe, a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania, czyli głosimy pojednanie, głosimy zjednoczenie. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Nasza służba to służba pojednania. I tam, gdzie jesteśmy, powinniśmy nie tylko głosić pojednanie człowieka z Bogiem, ale my powinniśmy być inicjatorami pojednania, tam, gdzie mamy do czynienia z porozrywanymi więziami, tak to się odmienia? Więzami, relacjami, tam, gdzie mamy do czynienia z kłótliwością, poranieniami, tam my powinniśmy być inicjatorami pojednania. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Czyli Bóg jednoczy wszystko w Chrystusie. Tak? Jesteśmy częścią Jego planu, jesteśmy do tego, tak jak kolejny werset mówi. I to jest też mocny kolejny urywek mówiący o Bożym planie. Jesteśmy do tego przeznaczeni od początku, według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu swojej woli. To jest werset 11. Czyli Bóg przeznaczył nas do tego, abyśmy byli w Chrystusie, abyśmy mieli odpuszczenie grzechów, abyśmy byli Jego cząstką. Przeznaczył nas do tego od początku, czyli zanim rozpoczęła się historia, zanim zaczął się świat, czytamy, że Bóg nas wybrał, Bóg nas ukochał w Chrystusie i Bóg nas przeznaczył. Był taki czas w historii, kiedy nie było ziemi, kiedy nie było słońca, ale był Bóg, który Ciebie kochał. Ciebie też jeszcze wtedy nie było, ale miał Cię w swoich myślach, miał Cię w swoim planie i postanowił Cię ukochać. I zaraz, teraz pytanie, o jakim my Bogu mówimy? Mówimy o Bogu, 11 werset, który sprawuje wszystko według zamysłu swojej woli. I teraz słuchajcie, to jest dla niektórych powód do różnych, też mówiliśmy o tym, filozoficznych dysput, jakiś rozpraw, no jak to? Bóg sprawuje wszystko według zamysłu swojej woli. Jak to możliwe? A co z moją odpowiedzialnością? Co z moją wolą? Słuchajcie, ten fragment nie jest napisany po to, żebyśmy się teraz drapali w głowę i zamartwiali, jak to możliwe? Albo czy naprawdę tak jest? Ten fragment jest napisany po to, żeby nam dodać otuchy. Wierzymy w Boga, który czyni wszystko według zamysłu swojej woli. Pytanie jest, czy wierzysz właśnie w takiego Boga, czy takiemu Bogu ufasz? To jest kolejny fragment Pisma, który podkreśla Bożą suwerenność. Czym różni się nasza wola od Bożej woli? No na przykład tym, że Bóg sprawuje wszystko według zamysłu swojej woli. My takiej woli nie posiadamy. Nasza wola jest dotknięta grzechem, jest ograniczona w znacznym stopniu. Czyli nie tylko zbawienie, mówimy, zbawieni jesteśmy z Bożej woli, z Jego łaski. Nie tylko to jest prawda, ale ten urywek idzie dalej. Paweł mówi, że wszystko dzieje się według zamysłu jego woli. Abraham Kuyper, reformowany premier Holandii, na otwarciu Wolnego Uniwersytetu w Amsterdamie w 1901 roku powiedział takie słowo: nie ma metra kwadratowego we wszechświecie, nad którym Chrystus, który jest suwerenem we wszystkim, nie wołałby moje. Nie ma żadnego metra, byśmy powiedzieli, centymetra albo milimetra sześciennego w tym świecie, nad którym Chrystus nie mówi, niech sobie będzie, albo to nie jest moje. Nad wszystkim woła, to jest moja własność, to należy do mnie. Czyli Bóg ma pewien zamysł swojej woli i to, co czyni, jest wyrazem tego zamysłu. Niektórzy mówią, nie, to nie tak. Bóg nie ma żadnego planu. Bóg jedynie przewiduje, co się wydarzy, ale niczego nie zaplanował. Cała historia to jest sprot różnych wydarzeń, które są determinowane przez wolę człowieka. Ale Pismo mówi nie, Bóg ma zamysł i czyni wszystko według tego zamysłu. I cała historia zmierza do realizacji tego zamysłu. Bóg miał plan stworzenia, również, co może nas dziwić, upadku, ale również odkupienia i nowego świata. To wszystko służy realizacji Jego zamysłu. Kiedy mamy do czynienia z grzechem, z nieszczęściem, z upadkiem, to nie jest tak, że Bóg nagle spojrzał i powiedział, ach, to mnie zaskoczyło, teraz muszę wymyślić jakiś plan B. Boży zamysł odbywa się od stworzenia przez upadek do odnowy i chwały. Od śmierci do nowego życia. To jest Boża droga. Od grzechu do świętości. Nie znaczy to oczywiście, że Bóg jest autorem grzechu. Niektórzy sądzą, że skoro w historii mamy zło, w naszym życiu mamy zło, to nie możemy mówić, że wszystko dzieje się według zamysłu Jego woli. Ale słuchajcie, nie możemy wziąć nożyczek i wyciąć werset 11 i powiedzieć, no jednak go tutaj nie ma. Nie wszystko dzieje się według zamysłu Jego woli. No ten fragment jest bardzo mocny, bardzo zdecydowany. I tak jest, tak jak też na Facebooku wrzucałem taki fajny obrazek, który bardzo mi się spodobał, o przeciwnościach i kłodach w naszym życiu, który mówi tak, że czasami będziemy mieli pod nogami kłody, ale nie denerwujmy się, tylko zbierajmy je i kiedy dotrzemy nad rzekę, będziemy z tych kłód mogli zbudować tratwę. Nie denerwujmy się, kiedy kłody widzimy pod nogami. Zbierajmy je w przyszłości, kiedy będziemy nad rzeką, zbudujemy z nich tratwę. My myślimy czasami, nie, te kłody to są bez sensu. Tu nie ma żadnego planu, tu nie ma żadnego zamysłu. To są same przeciwności. Denerwuje mnie to. Ale słuchajcie, Bóg czasami tak działa. Od cierpienia do radości, od śmierci do życia, od grzechu do świętości. I ten cykl Bożego działania mamy w świecie. Wszędzie mamy wokół rozmanifestowane obrazy tego. Od krzyża do zmartwychwstania. Mamy cykl uśpienia przyrody, zimy i radość wiosny, kiedy budzi się przyroda do życia. Mamy cykl snu i budzenia się. Mamy cykl nocy i dnia. Mamy cykl choroby i zdrowia. Mamy cykl śmierci i zmartwychwstania. Mamy cykl płaczu i czas radości. I to wszystko opowiada nam o tym, to są wszystko obrazy tego, jak Bóg działa w świecie. Coś starego umiera, coś nowego powstaje. I nie denerwujmy się, kiedy tak jest. Nie mówmy, że w tym pierwszym Boga nie ma, ale w tym drugim jest. Rozpoznajmy, że taki rytm po prostu jest wpisany w nasze życie. Nie oczekujmy, że przez całą dobę będzie dzień. Nie oczekuj, tak jak też słyszeliśmy na kazaniu, jak Marek mówił, że z Facebooka będziesz korzystał przez 130 lat. Będzie taki czas, kiedy przestaniesz korzystać. Nie oczekuj, że wiosna będzie trwała cały rok. Bóg stworzył też zimę. Bóg stworzył też noc. Bóg dał nam zdolność płakania. To też się dzieje w jakimś celu. Czyli Bóg ma plan, ten plan obejmuje wszystko, nie tylko nasze zbawienie. Chrystus mówi, że obejmuje również spadające wróble, ilość włosów na naszej głowie, całą historię. Ten plan obejmuje takie rzeczy jak odmowa kredytowa, problemy zdrowotne niekiedy, choroby. I zamiast się denerwować, nie dostałem kredytu, jeden bank nam odmówił kredytu. No to jest jakaś kłoda, no idziemy dalej. Może jest w tym jakiś mądry zamysł. Może inny bank udzieli na lepszych warunkach. Czasami tak jest. Także pamiętajcie, mówiliśmy też o tym wiele razy. Historia, his story, to jest jego opowieść. Bohaterem tej historii jest Chrystus. My pojawiamy się w tej historii jako tam powiedzmy trzecie, czwartoplanowe postacie. Mamy ważne momenty do odegrania w naszych epizodach, tak jak w filmach. Pojawiają się jakieś postacie na 2 minuty, mają ważną rolę do wykonania. Od tej roli też zależy pomyślność, powiedzmy, nawet całej misji niekiedy. Nasza wartość w tej historii zależy po prostu od tego, czy przyczyniamy się do realizacji głównego celu bohatera. Czy jesteś po stronie bohatera? To jest to pytanie. Czy może jesteś, może, no nie wrogiem, nikt z nas nie powie, jestem wrogiem bohatera, ale czasami jest tak, że w filmach są również tacy jacyś zblazowani, niezaangażowani przechodnie. Też nie tacy mamy być. I teraz Bóg, Biblia mówi, Bóg nas przeznaczył,
do zbawienia, według woli Bożej, który czyni wszystko według upodobania swojej woli. Teraz znowu mówiliśmy o tym tydzień temu, 12 werset. Abyśmy przyczyniali się do uwielbienia chwały Jego. Czyli znów, nie tylko mówimy, Bóg nas wybrał. Po co? O nie, Bóg nas wybrał. A po co wybrał? Nie, jesteśmy przeznaczeni. No dobrze, ale po co? Abyśmy przyczyniali się do uwielbienia chwały Jego. Biblia mówi o celu. Dlaczego zostałeś wybrany? Dlaczego zostałeś powołany? Dlaczego Chrystus cię odkupił? Abyś przyczyniał się do uwielbienia chwały Jego. Mały katechizm westminsterski, jedno z takich reformowanych wyznań wiary, właściwie skrócenie tego dużego katechizmu w formie pytań i odpowiedzi, bardzo pomocna rzecz i do uczenia dzieci, i do utrwalania sobie przez dorosłych też podstawowych praw wiary chrześcijańskiej. Pierwsze pytanie w katechizmie westminsterskim brzmi: co jest nadrzędnym celem człowieka? I odpowiedź brzmi: nadrzędnym celem człowieka jest chwalić Boga i radować się Nim na wieki. Zapamiętajcie, jeżeli kiedyś na jakieś koło filozoficzne zostaniecie zaproszeni na uniwersytet i będą wokół was profesorowie dyskutowali o sensie życia, to powiedzcie: ja wiem, co jest celem życia. Chwalić Boga i radować się Nim na wieki. I to jest dobra odpowiedź, to jest biblijna odpowiedź. Warto tego uczyć dzieci, by dostatecznie wcześnie rozpoznały sens życia. Niektórzy dorośli nie znają sensu życia, ale wystarczy, że sięgniecie po katechizmy, które streszczają Boże Słowo, i pierwsze pytanie westminsterskiego: no, celem życia jest chwalić Boga i cieszyć się Nim na wieki. I to jest streszczenie tego, co Bóg mówi. Bóg nas zbawił, żebyśmy przyczyniali się, 12 werset, do uwielbienia chwały Jego. I teraz niektórzy myślą, niektórzy mogą być rozczarowani. To jak? A ja myślę, że Bóg zbawił nas, żebyśmy co? Biedy nie klepali. Żebyśmy nie musieli wykonywać cały czas tej samej roboty przez całe życie. Żebyś zbawił mnie, żebym w końcu oderwał się od jakichś przykrych, nieprzyjemnych ludzi. Żebym miał samych fajnych kolegów. Ja myślę, że On mnie powołał teraz do czegoś fajniejszego niż miałem wcześniej. No i w jakimś sensie oczywiście tak. To jest coś chwalebniejszego. Ale to nie jest tak, że teraz po nawróceniu mamy bezproblemowe życie. Jeżeli znamy Chrystusa, jeżeli znamy chociażby Stary Testament, to nie powinno nas dziwić. Bóg nas powołał, abyśmy przyczyniali się do chwały Jego. Pamiętacie znowu Mojżesz i Faraon. Dlaczego Bóg powiedział do Faraona poprzez Mojżesza: wypuść mój lud na wolność? Nie? Pytanie brzmi, czy Bóg chciał, żeby odtąd Izraelici prowadzili beztroskie życie poza Egiptem? Czy chodziło mu tylko o to, że Izraelici dostawali za dużo batów, byli za bardzo ciemiężeni i Bóg chciał po prostu dla nich dobrobytu, zdrowia i ulgi? Nie. Bóg chciał, żeby wyszli na wolność. Po co? 2 Mojżeszowa 5.1. I to koresponduje właśnie z tym, co apostoł Paweł mówi w liście do Efezjan. Potem Mojżesz i Aaron przyszli do Faraona i rzekli: tak mówi Pan, Bóg Izraela, wypuść mój lud, po co? Aby obchodzili święto ku mojej czci na pustyni. Celem uwolnienia była cześć dla Boga. Byśmy powiedzieli naszym językiem nabożeństwo, uwielbienie, nie tylko nabożeństwo w sensie formalnego uwielbienia, ale też życie, które wywyższa Boga. I pierwszym krokiem do tego było uwolnienie Izraela z jarzma, które powstrzymywało ich od tego celu. Dlatego Bóg uwolnił Izrael z niewoli. Bóg uwolnił nas z naszego Egiptu, z niewoli grzechu, abyśmy również my uczcili Jego. Czyli zobaczcie, tutaj mamy dwie rzeczy. Nie tylko Bóg uwolnił nas, abyśmy my coś mieli, abyśmy my przyczyniali się do Jego chwały, abyśmy my prowadzili nowe życie, ale uwolnił nas po to, żeby On coś również miał. Można powiedzieć, że był to, mówiąc kolokwialnie, deal również dla samego Chrystusa. Dlatego, że ten werset, zobaczcie, mówi, abyśmy przyczyniali się do uwielbienia chwały Jego. Czyli Bóg uczynił coś dla nas. Jezus przyszedł nie tylko, żeby nas zbawić, ale żeby zrobić też dobrą rzecz dla siebie. Odkupił nas dla swoich celów, abyśmy przyczyniali się do uwielbienia Jego chwały. Żyjesz dla Chrystusa. Odkupił cię nie, żebyś żył dla siebie, ale abyś realizował Jego zamiary. Czyli Chrystus uczynił coś dla siebie i uczynił coś dla siebie. To oznacza, że ma upodobanie w tym, czy nasze życie jest wypełnieniem tego celu, do którego nas powołał. Tak? Dla nas to jest oczywiście ocalenie, ale dla Niego oznacza to chwałę. Paweł mówi więc o dziele Chrystusa, ale też mówi o dziele Ducha. I to jest ten dwa ostatnie wersety, mówią o Duchu Świętym, który nam jest dany. W Nim wy, którzy uwierzyliście w słowo prawdy, usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego, uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Wy usłyszeliście słowo prawdy. Oczywiście mówi o Bożym Słowie, mówi o Ewangelii. Którzy uwierzyliście w Chrystusa, zostaliście zapieczętowani Duchem Świętym. Pieczęć, jak wiecie, była czymś unikalnym, świadczyła o tym, kto jest autorem, od kogo jest list. Paweł mówi, my nosimy na sobie pieczęć Ducha. Co to znaczy? To oznacza, że należymy do Boga. Posiadamy wyjątkową wartość, wyjątkową przynależność i ta pieczęć zawsze była czymś widocznym. Każdy, kto mógł zobaczyć list, powiedział, a, to jest list od Króla. Co prawda Duch Święty jest niematerialną osobą, ale to nie jest problem. Widzialnym znakiem Jego obecności jest po prostu nasze życie. Ktoś spogląda na nas, na ten Boży list, można powiedzieć, i mówi, o, widzę tutaj królewską pieczęć. To jest list od Króla. Ona należy do Króla. Czyli odczytując nasze życie, to powinno być oczywiste dla tych, którzy czytają to życie. O, patrzę na niego, na nią i tu widzę Bożą pieczęć. On należy do Chrystusa. I Paweł mówi, że Duch jest rękojmią dziedzictwa. Rękojmia to oczywiście poświadczenie, gwarancja, że towar jest pewny, że jest wolny od uszkodzeń. Bóg daje nam rękojmię, dając Ducha daje nam rękojmię, gwarancję tego, że obiecane dziedzictwo jest nasze. Nie rozmyśli się, nie powie, a jednak nie. Nie dam im dziedzictwa, nie dam im życia wiecznego. Duch mieszkający w nas jest rękojmią tego, że Bóg jest, że Boże obietnice są pewne. Bóg, który mieszka w nas, Duch Święty, który mieszka w nas, będzie w nas zamieszkiwał na zawsze. On jest gwarancją tego, że należymy do Boga. Gdyby Duch Święty mógł w nas zamieszkać, a potem sobie odejść i nas opuścić, nie byłoby to żadną rękojmią. Gwarancja, która nie daje żadnej gwarancji, nie jest żadną gwarancją, tak byśmy powiedzieli. Każdy, kogo zamieszkuje Duch, należy do Boga. Tak jak dzisiaj Kuba czytał z listu do Rzymian, że ten, kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Czyli znak Ducha Świętego, posiadanie Ducha Świętego jest znakiem tego, że jesteś Bożą własnością. Czyli jeżeli ufasz Chrystusowi, jeżeli usłyszałeś Ewangelię i uwierzyłeś w nią, masz w sobie Ducha Świętego, masz Ducha, który mieszka w tobie. Jesteś nim zapieczętowany. Czyli też niektórzy tutaj mówią, no nie, gwarancją tego, że znakiem tego, że masz Ducha, nie jest wcale twoje przemienione życie, nie jest to, że ty ufasz Chrystusowi, ale musisz mieć coś więcej. Przejawem działania Ducha Świętego jest to, że na przykład jesteś bogaty, nie chorujesz, masz nadnaturalne dary Ducha Świętego, prorokujesz, czy mówisz językami, masz jakieś wizje. Niektórzy twierdzą, że Ducha Świętego można otrzymać poprzez to, że ktoś inny nałoży ręce na daną osobę. Biblia mówi, nie, słuchajcie, jeżeli uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani. Do kogo on to mówi? Do wszystkich w Efezie, wszystkich wierzących w Efezie. Mówi to do wszystkich wierzących dzisiaj. I słuchajcie, nie dajcie się ograbić z tej radości i z tej pewności. Jeżeli wierzysz, to możesz powtórzyć za Pawłem. Zostałem zapieczętowany Duchem Świętym. Nie modlimy się, zobaczcie, w kościele na przykład. Panie Boże, proszę Cię, aby Duch Święty zamieszkał w moim sercu. Pismo mówi, nie, On jest tam, On już zamieszkał, jesteś już zapieczętowany Duchem i możemy oczywiście się modlić na przykład o to, żeby Duch Święty działał przez nas, żeby dawał nam siłę, żeby nas napełniał, dawał moc swojego działania, żeby manifestował swoje działanie poprzez nas. Ale nie modlimy się, Panie, prosimy Cię, żebyś zapieczętował nas Duchem Świętym. Nie modlimy się, dlaczego? Bo to jest fakt. W Nim, wy, którzy uwierzyliście Ewangelię zbawienia waszego, zostaliście zapieczętowani Duchem Świętym. To się dokonało. Podsumowując, to, co dzisiaj powiedzieliśmy. Skoro ten urywek mówi o tak wielkiej chwale, tak wielkich błogosławieństwach, którymi zostaliśmy obdarzeni przez Ojca, Syna i Ducha Świętego, to gdzie ta chwała jest? Gdzie ją widać? I widać ją w różnych rzeczach. Po pierwsze, Bóg objawił ją nie na przykład w pałacach, bogactwie i lśniących kościołach. Po pierwsze, Bóg objawił swoją chwałę w drewnianym krzyżu i Synu Cieśli, który był Synem Bożym, który wisiał na nim. Spoglądając na krzyż, niektórzy powiedzieli, no ja tu widzę hańbę, ja tu widzę poniżenie. Dla nas wierzących to powinna być najjaśniej lśniąca Boża chwała. Chwała Bożej miłości i miłosierdzia. Po drugie, Bożą chwałę widać w nas, w naszym życiu, które jest przemieniane mocą Ducha Świętego. Tak Bóg zechciał ukazywać swoją chwałę przez przemienione stopniowo, krok po kroku życie wierzących ludzi. To nie zawsze dzieje się, ale nawet raczej się nie dzieje przez nagle jakąś nagłą dojrzałość. Powolutku, poprzez cierpliwe znoszenie przeciwności manifestuje się Boża chwała poprzez nas. Życie codzienne, nasze codzienne życie poprzez, nie wiem, karmienie dzieci, chodzenie do pracy, kolejki w sklepach. No, to, jak jest kształtowany nasz charakter poprzez te rzeczy. I czasami tak jest, że upadamy, tak? Robimy dwa kroki w tył, ale potem powinniśmy robić trzy kroki do przodu. Krok w tył, upadniemy, ale znowu dwa kroki do przodu. Stopniowo, powoli, krok po kroku. I dzisiaj mam wrażenie, że wiele osób też, no tęsknimy, tak? Kościoły, wierzący ludzie tęsknią do Bożej chwały i tak czasami tęsknimy do tej Bożej chwały, żeby ona była manifestowana w jakiś inny sposób, jakiś taki naprawdę z powerem, że gotowi jesteśmy poświęcić wszystko inne do zdobycia tej chwały, do tego, żeby ją widzieć. I czasami niestety odbywa się to kosztem prawdy. Ale Pismo mówi, że podstawą Kościoła jest prawda. Chwała wyrasta z prawdy. Nie możesz zastąpić prawdy chwałą. I dlatego nie powinniśmy na przykład zazdrościć ludziom czy Kościołom, którym tej prawdy brakuje. Na przykład, jeżeli wyjeżdżacie dziś na wakacje, szukacie kościoła w jakimś innym mieście, to nie szukajcie takiego, który ma najwyższy budynek, wspaniałą, najpiękniejszą liturgię, najpiękniejszą muzykę. Szukajcie tego, który ma prawdę. Chwała prawdy, mówiąc językiem biblijnym, jest jak kolczyk w świńskim ryju. Tak Paweł mówi. Chwała bez prawdy jest jak kolczyk w świńskim ryju. Kościół, który wierzy w całą Biblię, ma o wiele większy i solidniejszy fundament niż kościoły, które traktują Pismo Święte, a taki dodatek, wybiórczo. Jesteśmy gotowi pójść na kompromis niemal ze wszystkim, ale byle tylko otoczyć się chwałą. Także musimy z wdzięcznością przyjąć to, co Bóg nam dał, nie zazdrościć cudzej chwały, ale cierpliwie używać nasze własne talenty, modlić się o Boże błogosławieństwo, ufając, że Bóg dokończy w nas dzieło, które rozpoczął. Drugie zastosowanie. Cały pierwszy rozdział listu do Efezjan jest wywyższeniem Boga w Jego chwale, w Jego suwerenności, w Jego łasce i hojności, której nam okazał. Nazywamy to doksologią. Tak, kiedy na końcu śpiewamy o chwale dla trójjedynego Boga, pieśń pochwalna dotycząca właśnie chwały Ojca, Syna i Ducha Świętego, jest doksologią, wywyższeniem Boga. I kiedy czytamy takie fragmenty jak Efezjan 1, to nie powinniśmy pozostać niewzruszeni. Ten fragment mówi nam o rzeczach naprawdę świętych, rzeczach doniosłych, które mają na celu wzbudzić w nas zachwyt i przemienić nasze życie. Mamy naprawdę blask Bożej chwały, która powinna nas zmienić, kiedy czytamy ten pierwszy rozdział. Niektórzy chodzą do kościoła, bo szukają czegoś, nie wiem, szukają jakichś barwnych historyjek, szukają czegoś na swój temat. A ciekawe, co dzisiaj powiedzą o mnie. Niech pastor coś powie o mnie. Nie, kościół jest po to, żeby zwiastować Chrystusa, żeby zwiastować to, co On uczynił dla nas. Owszem, mówimy, co to znaczy, że Chrystus ma być obecny w nas i poprzez nas. Ale słuchajcie, to Jego zwiastujemy. To On jest obecny, powinien być obecny. W pieśniach, w kazaniu. Mamy stół pański, gdzie On jest obecny. Jeżeli w kościele nie ma czytanego, wyjaśnianego słowa, Jeżeli w Kościele nie ma Wieczerzy Pańskiej, są opowiadane jakieś barwne historyjki o tym, jak poruszyć emocje, wycisnąć łzy ze słuchaczy, no to taki Kościół rozmija się z celem, do którego jest powołany. Mamy go inwestować Chrystusa i widząc go wyraźnie, powinniśmy być zachwyceni i zainspirowani do zmiany naszego życia. Tak to działało w Piśmie Świętym. I ostatnia rzecz, zobaczcie ogromny komfort tych wszystkich fragmentów, o których czytaliśmy w pierwszym rozdziale. To wszystko są zdania oznajmujące, które mówią nam o tym, co Bóg dla nas uczynił, czym nas obdarzył. Tu nie ma żadnych przepuszczeń. Życie wiarą polega na przyznaniu. Panie, chociaż moje życie niekiedy kuleje, to wierzę jednak w Twoje zapewnienia. I widząc blask Twoich darów, jestem naprawdę przytłoczony ogromem Twojej łaski i dobroci. Tak? Sam nie mam niczego, czym mógłbym sobie zasłużyć na Twoją przychylność. Ale chcę żyć w blasku właśnie Twojego zmiłowania, Twoich prawd. Jeszcze przed założeniem świata miałeś mnie w umyśle, ukochałeś mnie w Chrystusie. W pewnym momencie w czasie Twój Syn umarł za mnie, konkretnie za mnie. Twój Duch zamieszkał we mnie, konkretnie we mnie. I za to chcę Cię wielbić i dziękować. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za ogrom Twojej łaski i dobroci, za to, że Twoja miłość jest większa, przewyższa nasze zrozumienie, nasze poznanie. Dziękujemy Tobie, Panie, za to, że nie jest to coś abstrakcyjnego również, ale okazałeś swoją miłość w najdoskonalszy sposób w Chrystusie, w czynie miłości, czynie poświęcenia dla nas i za nas. Dziękujemy Tobie, Panie, za to, że zapieczętowałeś nas Duchem Świętym, że jesteśmy Twoją własnością i że Twój Duch jest gwarancją naszego zbawienia i że Ty dokończysz swoje dzieło, które rozpocząłeś w nas. Panie, prosimy Cię, abyśmy byli właśnie taką pieczęcią, która jest widoczna, aby inni też patrząc na nasze życie mogli być zachęceni do tego, żeby przyjść do Ciebie, zmieniać swoje życie, abyśmy tak jak też czytaliśmy, abyśmy byli nosicielami pojednania, zjednoczenia człowieka z Tobą, Panie, człowieka z bliźnimi. Prosimy Cię, Ojcze, abyśmy byli w naszym codziennym życiu ozdobą Twojej Ewangelii. Amen.